jak wiecie, razem z dziećmi przeprowadziłam się do moich rodziców, tak? No i wiadomo, rodzice, podzieliliśmy się tam płatnościami, ja jakąś tam część im płacę i tak dalej. Natomiast mój tata bardzo, bardzo się martwił o to, jakie przyjdą wyrównania za prąd, za wodę. No jakby nie było, przybyło nas 3 osoby. Powiem wam, że ja też zaczęłam się martwić, bo on do mnie tego nie mówił, ale mówił do mamy i bardzo się tym stresował. Za każdym razem oni mieli dopłaty. Płacili sobie jakieś, płacili tam, ja nie wiem jak to jest dokładnie, jakąś stałą opłatę się płaci i później im się coś tam odkładało, wyrównywało, płacili sobie za mieszkanie i mama mówiła, że właśnie tak co roku fajnie, bo mówi, nadpłacam sobie zawsze mieszkanie, mówi, nie wiem jak w tym roku będzie, ale mówi, nie martw się, damy sobie jakoś radę. Ja mówię, no tak, no damy sobie, mówię, pożyczę gdzieś, coś się wymyśli, tak, mówi, mamuś, nie martw się, będzie dobrze. I pamiętam, powiedziała mi, mamuś, Pan Bóg nie jest niczyim dłużnikiem. Pomogliście mi tak bardzo, przyjęliście mnie, mimo to, że jestem waszą córką, to przecież to nie jest zawsze takie, tak bardzo oczywiste, nie dla wszystkich. Ale myślę, że będzie dobrze, damy radę. I słuchajcie, no i faktycznie mama, przyszłam do domu z pracy i przyszedł rachunek za wodę, tak. Mama mówi, Patti, usiądź sobie, przyszedł rachunek. Ona zrobiła taką minę, słuchajcie, że ja się tak wystraszyłam, mówi, no dobra, mówię, czytaj. No i ona tak mówi, no... Ja tak myślałam, że może z 500 zł, bo tak jak mieszkaliśmy w domu prywatnym tam w Balinie, faktycznie dostawaliśmy po 500, po 600 zł, nie mieliśmy niedopłaty, musieliśmy to wyrównywać. No i mama mówi, 1200 zł. Ja, słuchajcie, ręce mi opadły, myślałam, że się rozpłaczę, ona mówi, nadpłaty. Ja mówię, ale jak nadpłaty? Mówię, niemożliwe. Ona mówi, Patti, ja też nie wiem jak, ale tu pisze, że to jest nadpłata. Wzięłam to i faktycznie pisze nadpłata. Mama mówi, ja najwięcej, jak mieliśmy tych nadpłat, mówi, to było 900 zł mi się udało uzbierać, ale jak 1200? Słuchajcie, tak, żeśmy chyba z godzinę rozmawiałyśmy o tym. Oczywiście moja mama w pierwszej kolejności, co było dla mnie fantastyczne, powiedziała, Patti, to chyba jest cud. Ja mówię, mamusia, na pewno to nie jest cud. Ja mówię, Pan Bóg, pamiętasz, mówię, Pan Bóg nie jest niczyim dłużnikiem. Mówię, mam wrażenie, że Pan Bóg zatrzymał te liczniki. Mówię, więc jest to ogromnym świadectwem nie tylko dla mnie, ale też dla moich rodziców. Pan Bóg jest dobry, naprawdę. On się nigdy nie spóźnia, jest zawsze na czas i pomaga naprawdę. Dziękuję.
Moi kochani, dzisiaj taki mam trochę znak zapytania. Na wstępie powiem tak, nie będzie kazania. Nie będzie kazania, będzie to wykład. I jestem taki troszeczkę nieswój, że tak powiem, z tego tytułu, że ja pochodzę z takiej społeczności, gdzie w zasadzie wykłady były na porządku dziennym, a brakowało kazań. Kiedy pierwszy raz tutaj zawitałem w niedzielę, a było to już lat temu, tak około 20 w każdym razie. I do tej pory pamiętam, że usługiwał ówczesny pastor, brat Andrzej Karzełek. Usługiwał dość krótko, to też zapamiętałem. Byłem zaskoczony, że wszystko trwało bardzo krótko. Ja byłem przyzwyczajony do tego, że jak idę do kościoła, idę na nabożeństwo, to no, tam minimum 2 godziny. Minimum. A tutaj przyszedłem i myślę, że było około godziny. Śpiew. Było na pewno krótkie kazanie. I zacząłem się tu pojawiać mniej więcej raz w miesiącu wtedy, ponieważ miałem obowiązki w swoim zborze, ale zacząłem się tu pojawiać raz w miesiącu, kiedy tak, że tak powiem, miałem wolne tam i spostrzegłem, że tutaj jest trochę inne słowo. Potem tak w takiej rozmowie z bratem Andrzejem coś na temat właśnie usługi rozmawialiśmy ze sobą. No ja do niego mówię, wiesz, no twoje wykłady, a w zasadzie kazania, czy chyba to obojętne, tak do niego mówię. On wtedy mi przerwał i mówi, nie, to nie jest obojętne. Ja nawet wcześniej nie bardzo rozróżniałem kazanie, a wykład. On mówi, to nie jest obojętne. Wykład jest to pewna dawka informacji. Czy ta informacja jest nam potrzebna? Tak. I nawet powiedzielibyśmy, że bez tej informacji nie może być kazania. Bo kazanie musi się oprzeć na jakimś, na jakiejś wiadomości, na jakimś wersecie, na jakiejś informacji. Ale kazanie, znaczy wykład daje pewną wiedzę, pewną informację, natomiast taką, no właśnie, na przykład doktrynalną, prawda? Jakąś naukę, która, ja powiem tak, może troszkę jest to nie na miejscu, bo to jest trochę uszczypliwe z mojej strony, ale będąc dzieckiem, to słyszałem dużo takich wykładów na temat czasów pogan, czy one się skończyły, czy się nie skończyły. I to była taka, no, pewna dawka informacji, co więcej, punkt widzenia jakiejś jednej osoby, prawda? Jedni tak, drudzy inaczej. Wiecie, ile razy jest wspomniane takie wyrażenie w Biblii, czasy pogan? Jeden raz. A można nad tym rozmyślać i rozmyślać. I wiecie, ja naprawiam trochę takiego dystansu do przekazywania suchej wiadomości, bo co mi z tego, czy coś się skończyło, czy się nie skończyło, co nie, nic w moim życiu nie zmienia, prawda? I wtedy z bratem Andrzejem się dowiedziałem, że kazanie to jest coś takiego, co jeżeli tutaj z tego miejsca zostanie wygłoszone, to ma zmienić moje postępowanie. A więc do tej pory robiłem coś źle, albo robiłem niewystarczająco, to dzięki temu, że wysłuchałem kazania, to moje postępowanie się zmienia. Moi kochani, Pan Jezus jak mówi, że On odda każdemu, to według czego odda? Pastor już podpowiedział. Według uczynków Jego. Moi kochani, to, że my w coś wierzymy, to ma zmieniać nasze życie i to mają pokazywać nasze uczynki. I dlatego kazanie jest tak bardzo ważne. Co więcej, jeżeli będzie dobre kazanie, to jak tutaj ktoś przyjdzie, to bez względu na to, jaki będzie jego status społeczny, czy to będzie człowiek, który nie skończył może nawet szkoły podstawowej, czy to będzie pan profesor, czy to będzie robotnik, czy to będzie minister, on z kazania, każdy jeden człowiek weźmie coś dla siebie. Kazanie przemówi do każdego. Wykład niekoniecznie. Wyobraźcie sobie, abym w tej chwili zaczął wykładać tutaj, jakie słowa są w języku greckim użyte w stosunku do miłości. Znaczy my je nawet używamy, to od czasu do czasu się w kazaniach słyszy, ale jak zacznę prowadzić wywód z greki, obawiam się, że niektórzy w ogóle tego nie zrozumieją, prawda? Ja na szczęście nie znam greki, więc nie bójcie się, nie będę. Również można z hebrajskiego, można z czegoś. Można też i pewne prądy filozoficzne mówić, prawda? Jakie były, są w chrześcijaństwie, w całym świecie. I to są pewne takie suche informacje, które tak naprawdę są pewnie potrzebne dla naszego intelektu, ale nie zmieniają naszego życia, albo przynajmniej nic specjalnie tam wielkiego nie dają. Dlaczego się czuję dzisiaj tak trochę nieswojo? Dlatego, że dzisiaj chcę powiedzieć wykład. Dlaczego chcę powiedzieć wykład? No może dlatego, że czasami warto też coś innego, żeby była jakaś zmiana, więc coś innego powiedzieć, coś innego zastosować. Ale tak naprawdę to powiem wam, że w tej chwili mogę powiedzieć, że już kilka osób do mnie się zwróciło z takim problemem, że brakuje tutaj w zasadzie takiej informacji doktrynalnej. W co wierzymy, jak wierzymy, dlaczego tak, żeby poznać takie podstawy, taki fundament, dlaczego tak uważamy, nie inaczej, czym się różnimy od tych, od tamtych. No i powiem szczerze, że nie będzie teraz wykładu doktrynalnego też. Może niektórych uspokoiłem, może niektórych zawiodłem, nie będzie wykładu doktrynalnego. Będzie troszeczkę na inny temat. Natomiast też chcę powiedzieć dlaczego. Moi kochani, bardzo łatwo jest tutaj stanąć, powiedzieć coś, zaargumentować, ale zwykle to tak jest, że ci, którzy słuchają, mają też i swoje argumenty i swój punkt widzenia. I moi kochani, bardzo często po wykładzie doktrynalnym bywa tak, że pół społeczności mówi, tak, miałeś rację, a pół mówi, słuchaj, tyś się pomylił, bo tu jest jeszcze napisane tak i tak i tak i tak. I moi kochani, nie ma na to żadnego rozwiązania. Tak było, jest i będzie. W tamtej społeczności, z której pochodzę, no było bardzo wiele takich swarów z tego tytułu, że ktoś coś pojmował w taki sposób, a ktoś inny w inny. Natomiast fakt jest faktem, że no było parę rozmów, jak już powiedziałem, wczoraj zresztą też, bo byliśmy z Józiem i z Wojtkiem. Jest Wojtek dzisiaj? Wojtka dzisiaj nie ma, to on nie potwierdzi. Ale też rozmawialiśmy, że między innymi na ten temat, że brakuje takiej informacji, wiedzy, takiej usługi. I moi kochani, ja dzisiaj zmienię okulary, przepraszam, bo w tym się źle patrzy do słowa. I prowadząc jeszcze wczoraj taką rozmowę, że czegoś takiego brakuje, zacząłem się zastanawiać w domu. Moi kochani, co można powiedzieć i jak podejść do rzeczy? Bo tak naprawdę doktryna jest rzeczą ważną. I powinniśmy wiedzieć, dlaczego wierzymy tak, a nie inaczej. Jest tak bardzo dużo wyznań. Wczoraj też, jeszcze na marginesie tak powiem, że przyszły tutaj dwie osoby, dwóch mężczyzn, miało takie broszurki ze sobą. Ja akurat się nie zatrzymałem, poszedłem do pracy, ale tutaj wiem, że Józiu i ktoś jeszcze z nimi rozmawiał. Starali się przekonywać do swoich racji, do swojej doktryny. I to, co już miałem tutaj rozmowy z niektórymi, wygląda na to, że brakuje generalnie w nas takiej wiedzy, co odpowiedzieć, jak się spotkamy z tym czy z tamtym, jak udowodnić, jak uargumentować no, swoje podejście, swoje zrozumienie nauki. I tak zastanawiając się w domu, czy mogę coś powiedzieć stąd, co będzie może dla was pożyteczne, może się wam przyda, a z drugiej strony nie będzie nas różniące. Nie będzie jakimś, jak to się mówi, wepchaniem kija w mrowisko. Jeżeli ktokolwiek tutaj stoi, to moi kochani, powinien mieć na uwadze to, żeby nie wzburzyć tych, którzy słuchają, tylko żeby ich zbudować, żeby ich uspokoić, żeby ich prowadzić do Ojca Niebieskiego. Chciałbym, żeby i tak było dzisiaj. Nawet mając taką niepewność, tak westchnąłem do Pana Boga. Panie Boże, upewnij mnie, że mam to powiedzieć. Niech będzie chociaż jedno świadectwo przed moją usługą. No tak się stało. Ale chcę powiedzieć taką rzecz, że zdaję sobie sprawę, że są różne oczekiwania wasze, i jeżeli ktoś będzie miał jakieś uwagi, to podzielcie się ze mną, że lepiej takim czymś na przykład nie usługiwać, albo że coś źle podszedłem do tematu. Chociaż z drugiej strony myślę, że jest to temat taki bardzo ogólny i moim zadaniem w tej chwili jest to, żeby pomóc tym, którzy No brakuje im właśnie argumentów, brakuje im jakiegoś przekonania. Zastanawiają się, dlaczego tak wierzę, nie inaczej. Chcę podać takie trzy jak to nazwać, sposoby, no, wskazówki, które mogą im w tym pomóc. Mogą, oczywiście nie muszą. I dlatego chciałbym powiedzieć, może zacząć od tego, że aby być w czymś przekonany, aby móc zrozumieć to, co pisze w Słowie Bożym, moi kochani, potrzebna jest znajomość historii. Jeżeli chcemy z kimś rozmawiać, z kimś dyskutować, moi kochani, a jeszcze tym bardziej dyskutować na rzeczy prorocze, potrzebna nam jest znajomość historii. I teraz ktoś powie, no tak, no to co, ja teraz mam iść do szkoły na nowo, podręczniki przerabiać. Nie o to chodzi. Nie o to chodzi, ale moi kochani, czy nam się to podoba, czy nie, jeżeli mówimy o jakichś proroczych sprawach, to musimy znać przede wszystkim historię biblijną. I bez tego się nie obejdzie. Jeżeli ktoś myśli, bracie czy tam siostro, powiedz mi, jakie są argumenty za tym, za tamtym, ale sam nie zna dokładnie historii, znaczy dokładnie, w cudzysłowie dokładnie, chodzi o to, aby zapoznać się z historią, tą, która w Biblii jest, przynajmniej tak pobieżnie. Żeby sobie pewne rzeczy usystematyzować. Jeżeli tego nie zrobimy, moi kochani, zawsze będzie nam czegoś brakowało i będzie nam trudno z kimkolwiek rozmawiać i kogokolwiek przekonywać. Ja dam taki przykład, który ostatnio mi akurat otworzył oczy na pewne rzeczy. Wpadł mi taki artykuł, w zasadzie najpierw wysłuchałem pewnego wykładu na ten temat, potem wpadł mi artykuł, który dawał informacje odnośnie kalendarza, jaki był kiedyś stosowany przez Izrael. Że zostało to zmienione i że w zasadzie nawet Żydzi nie pilnują tego kalendarza, który Pan Bóg im w prawie mojżeszowym nakazał. Informacja wydawałoby się taka bardzo błaha, nieważna. O, zmienił się coś tam kalendarz. Ale popatrzmy, chcę Wam każdą rzecz, o której mówię, chciałbym czymś podeprzeć i chciałbym przeczytać taki fragment z księgi Daniela, 7 rozdział. I tam jest wizja, którą otrzymał prorok Daniel, wizja tego, co się będzie działo na potem. My wiemy, że wszystko, co jest napisane w Piśmie Świętym, wszystko jest natchnione i pożyteczne, prawda? Nie mamy wątpliwości. Na księgę Daniela powołał się sam Pan Jezus. W 24 rozdziale Mateusza mówi, że patrzcie na proroka Daniela, gdy ujrzycie obrzydliwość przez niego przepowiedzianą, spustoszenia, to tak i tak. Powołuje się Pan Jezus sam na księgę Daniela. I w tej księdze Daniela chcę przeczytać taki krótki fragment odnośnie czwartego zwierzęcia, czwartej bestii, inne tłumaczenia mówią. Czwarta bestia to czwarte królestwo, które będzie na ziemi. Różne od wszystkich królestw. Pochłonie ono całą ziemię. Podepce ją i na proch zetrze. 10 zaś rogów z tego królestwa powstanie 10 królów. Po nich zaś inny powstanie, różny od poprzednich, i obali 3 królów. Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i gnębił świętych Najwyższego. Postanowi zmienić czasy i prawo, a święci będą wydani w jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu. Moi kochani, ja tego proroctwa tu nie będę rozwiązywał w tej chwili, nie będę żadnej sugerował koncepcji. Chcę tylko powiedzieć, że jeżeli nie znamy historii, jeżeli będziemy bagatelizować, co się działo i kiedy, W Księdze Daniela jest kilka rozdziałów, tam są różne wizje, wizja kozła i barana, wizja posągu, no nie czas, żeby to wszystko omawiać. Tutaj była wizja czterech bestii i moi kochani, jak czytamy proroctwo, to jak tutaj je zrozumieć? O co tutaj się zahaczyć? I dlatego powiem, dostałem ostatnio ten artykuł i tam otworzyły mi się oczy, że był czas i to był rok 325. Jak ktoś chce, niech z tego skorzysta, jak ktoś nie chce, niech z tego nie korzysta. Ale w roku 325 cesarz Konstantyn Wielki, chyba nie pomyliłem imienia, cesarz Konstantyn Wielki postanowił wprowadzić własny sposób liczenia. A więc to, co Żydzi do tej pory mieli swój sposób, że musieli patrzeć na nów księżyca, od nowiu mieli zacząć liczyć 7 dni i był sabat. 7 dni i był sabat. I tak do następnego miesiąca, a od nowego miesiąca znowu. To zostało zmienione. Moi kochani, przez 2000 lat, no troszkę mniej, naród żydowski miał naukę, jak liczyć, jak postępować i jak obchodzić sabat. Cesarz Konstantyn wprowadził nowy kalendarz, na który się musieli zgodzić i co więcej, również zwrócił się do Żydów, albo to przyjmujecie, albo nie, to stoi za mną armia. I przyjęli. I moi kochani, nawet taka informacja, popatrzmy, że może spowodować, że będę wiedział, o kim tutaj jest mowa. Jak mogło być zrealizowane to słowo, które tutaj jest zapisane, bo zmienił czasy i prawo, prawo zmienił, ponieważ sabaty już nie są tymi sabatami, które w Biblii były przepowiedziane, tylko narzucone w sposób inny. I zamykam ten temat. Jak kogoś to interesuje, to możemy sobie rozmawiać kiedyś przy okazji. Chcę pokazać, że pewien zasób informacji historycznych powoduje, że mogę się zastanawiać nad proroctwem, mogę dochodzić do tego, co Pan Bóg do mnie, do nas chciał powiedzieć. Inny przykład. Moi kochani, jeżeli chcemy zdobyć wiedzę, od każdego z nas jest wymagana znajomość obyczajów. My żyjemy w XXI wieku. W Polsce obowiązuje jakieś prawo, jakieś reguły, jakieś stosowne zachowania i niestosowne zachowania. Coś jest przyjęte, że jest w porządku, coś jest przyjęte, że nie jest w porządku. I tak było przez całe tysiąclecia. Ludzie mieli swoją obyczajowość, postępowali według nakazów, zakazów, czasami według prawa tylko zwyczajowego. I moi kochani, jeżeli nie znamy zwyczajów, to popatrzmy, jak możemy czytać Słowo Boże. Chcę dać taki przykład, tym razem z pierwszej księgi, listu do Koryntian. 11 rozdział. I przeczytam od czwartego wersetu. Każdy mężczyzna, modląc się lub prorokując z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. Każda zaś kobieta, modląc się lub prorokując z odkrytą głową, hańbi swoją głowę. Wygląda bowiem tak, jakby była ogolona. Jeżeli więc jakaś kobieta nie nakrywa głowy, niechże ostrzyże swe włosy. Jeśli natomiast hańbi kobietę to, że jest ostrzyżona lub ogolona, niechże nakrywa głowy. Moi kochani, to znowu jest problem nakrywania głów i nie chcę go tutaj poruszać. Nikomu nie chcę nic nakazywać, nikomu nic doradzać. Choć myślę, że to jest ważny problem, ale w tej chwili chcę zwrócić na co inne uwagę. Moi kochani, my czasami mówimy, Słowo Boże wystarczy tylko przeczytać i zastosować. No jakbyśmy tylko przeczytali, to popatrzmy. Jeśli więc jakaś kobieta nie nakrywa głowy, niechże ostrzyżesz swe włosy. Gdybyśmy na tym zakończyli. No, większość tutaj kobiet siedzących ostrzyże swoje włosy, prawda? Czyli moglibyśmy powiedzieć, wypełniam to, co apostoł Paweł tutaj mówi. I moi kochani, jeżeli sobie nie zdajemy sprawy z obyczajowości, ze zwyczajów, które wtedy panowały, to powiedzmy sobie szczerze, że tego zapisu apostoła Pawła nie rozumiemy. Jeżeli potrzebujemy mieć jakieś takie właśnie podstawy wiedzy, to moi kochani, musimy dołożyć starań, coś od siebie dać, aby zaznajomić się ze zwyczajami. My, jak powiedziałem, w tej chwili, patrząc na kobiety, nie wiem, czy w tej chwili jest to stosowane, pływaczki przez pewien czas, ja nie oglądam sportu pływackiego zbyt wiele, ale kiedyś pamiętałem, że ileś lat temu goliły się na łyso po to tylko, żeby włosy nie dawały oporu dodatkowego i żeby, no, jak najlepszy rezultat. I to im nie przeszkadzało, po prostu były ogolone i tak chodziły, nie było żadnego problemu. Ale popatrzmy, że nie trzeba wracać do tych lat tu biblijnych. Jeżeli byśmy popatrzyli na to, co się działo podczas II wojny światowej, myślę, że pamiętamy coś takiego, że kobiety, które, jak to powiedzieć, no sympatyzowały z Niemcami, prawda? Gdzieś tam po lokalach, nie po lokalach i tak dalej, to jeżeli to ruch oporu ujrzał, to taką kobietę albo golił całkiem, albo robił jakąś wycinkę na głowie i ta kobieta już się nie pojawiła na ulicy. I chcę, żebyśmy zrozumieli, że obyczajowość jest bardzo ważną rzeczą, jeżeli sięgamy do Pisma Świętego. Jeżeli będziemy chcieli tylko powiedzieć, no przecież tak jest napisane, niech się szczyże i to wystarczy, niech się ogoli i to wystarczy, może. Nie, moi kochani, nie o to chodzi. W czasie II wojny światowej każda kobieta czuła się tak zhańbioną, no wiecie, w tej chwili to też takie wygolenie na przykład z jednej strony, ja też obserwuję, że no i modne, tutaj dużo włosów, tutaj jest wygolone. Dawniej się kobieta by nie pojawiła żadnemu człowiekowi na oczy. Zamknęłaby się na cztery spusty, jak to mówią, w swoim domu i czekałaby, aż odrosną włosy. No takie, żeby odrosły włosy, to nie wiem, ile to rośnie, ale zdaje się, że nawet parę lat, tak? Hańbą było dla kobiety nie mieć długich włosów. I jeżeli rozumiemy taką obyczajowość, to jeżeli wtedy popatrzymy na tekst biblijny, to moi kochani, wtedy zrozumiemy, że nie chodzi o to, że jak się ogolę, to wszystko jest w porządku, tylko że apostoł Paweł mówi, że jeżeli modlisz się z nienakrytą głową, jest to hańbą przed Bogiem. I tak zresztą on tutaj to opisuje, bo przecież mówi, że każda zaś kobieta, modląc się lub prorokując z odkrytą głową, hańbi swoją głowę. Ja nie chcę się odnosić do chwili obecnej, nie chcę tutaj niewiastom, kobietom, naszym siostrom dawać wytycznych. Chcę tylko pokazać, że żeby zrozumieć Słowo Boże, potrzebne jest z naszej strony więcej wiedzy obyczajowej, historycznej i obyczajowej, żebyśmy mogli zrozumieć Pismo Święte. Moi kochani, trzecią taką wskazówką, która jest wymagana od każdego z nas, zwłaszcza jeżeli chcemy, mówię, rozmawiać na tematy doktrynalne, to jest znajomość słowa. Moi kochani, my tak czasami to chcemy, to ja pamiętam, ja tak przynajmniej miałem w młodości swojej, że szedłem do kogoś starszego, mówię, słuchaj, podaj mi, jakie tam są wersety na to czy na to. Na to, że będzie zmartwychwstanie. Daj mi wersety. Moi kochani, uważam, że jak sobie je zapiszę, to będę mógł rozmawiać z kimś i to jest wystarczające. Moi kochani, nie jest to wystarczające. Tak naprawdę znajomość jakaś taka wyrywkowa Słowa Bożego powoduje, że ktoś, kto zna lepiej to słowo, zapędzi nas w kozi róg, jak to się mówi. Żeby iść do doktryny, moi kochani, potrzebna jest znajomość Słowa Bożego. I to tutaj można popatrzeć na to w dwojaki sposób. Bardzo jeden jest prosty i myślę, że nie wymaga żadnego od nas większego poświęcenia czasu, uwagi, myśli. Chociaż nie, no myśli to no, trzeba właśnie myśleć intensywnie przy takich dyskusjach, przy takich sytuacjach. Ale pierwsza zasada, ja ją tutaj wspominałem już powielekroć, wiem, że na pewno Sławek na to zwrócił uwagę, bo też już to kiedyś podkreślał. Patrzmy na kontekst. I moi kochani, ta znajomość Słowa Bożego nie wymaga od nas dużo wysiłku. Jeżeli mamy jeden jakiś werset i nie rozumiemy go, bo ktoś nam coś przekazuje przez ten werset, wyrwany z kontekstu może niewiele znaczyć. Może znaczyć zupełnie coś innego niż ktoś nam chce przekazać. Popatrzmy, że nawet i to, co przed chwilą powiedziałem, wyrwany z kontekstu werset, niech się szczyże lub goli, to też jest wyrwane z kontekstu i ktoś by powiedział, no ja się oszczygłam i to wystarczy. Nie, nie o to tam chodzi, prawda? Dopiero jak przeczytamy całość, to widzimy, w czym jest rzecz. To, że kontekst ma tak duże znaczenie, to jakiś przykład chciałbym wam podać i dlatego odczytam taki werset, który nie tak dawno był, ci co mają stronę facebookową tutaj zboru, tam się pojawił taki problem. Mateusz chciał wytłumaczenia wersetu, konkretnie 1 Koryntian, 15 rozdział, 29 werset. Bo inaczej czegóż dokonują ci, co przyjmują chrzest za umarłych? Jeśli umarli w ogóle nie zmartwychwstają, to czemu za nich chrzest przyjmują? Moi kochani, wywiązała się dyskusja na Facebooku. Znowuż powiem, że nie byłem tym zachwycony, ponieważ często potem tam, jak się już coś raz napisze, to moi kochani, to się do człowieka przylepia. Bądźcie ostrożni, zanim cokolwiek napiszecie na Facebooku. Bo to już zostaje i już jesteście obserwowani przez pryzmat tego, co napisaliście. Nawet jak zmienicie potem zdanie, bardzo ciężko się z tego wyrwać. Także takie dyskusje uważam, że też powinny być w cztery oczy albo w małym gronie. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę przedyskutowania czegoś, zachęcam. Wszelkiego typu rozmowy doktrynalne, takie nauczające, rozwiązujące zawiłości Słowa Bożego, najlepiej się spotkać w dwóch, trzech, czterech i przedyskutować sprawę. Unikajcie Facebooka, bardzo was o to proszę, tak od siebie. Tam się pojawiły między innymi takie wersety, że jest to jeden z najtrudniejszych fragmentów Słowa Bożego. A ja chcę powiedzieć, że on nie jest trudny. On nie jest trudny i chcę dać swoją interpretację w tej chwili, taką króciutką tylko w paru słowach. Popatrzmy, że jeżeli popatrzymy na kontekst, tylko nie wystarczy popatrzeć na ten kontekst dwóch, trzech wersetów wcześniej. Jeżeli popatrzymy na to, co apostoł Paweł chce przekazać w całości Koryntianom, to tutaj myśl jego się zaczyna problemem zmartwychwstania od wersetu 12. A więc popatrzmy, werset 29 jakby swoje wyjaśnienie zaczyna mieć już od wersetu 12 i trzeba w całości to przeczytać. Ja tak króciutko przeczytam. Jeśli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Problem w Kościele. Moi kochani, wierzą w Chrystusa i mówią, nie ma zmartwychwstania. Pojawiła się nauka. I apostoł Paweł reaguje. Nie ma innego wyjścia. To jest właśnie taka typowa doktryna, prawda? No, gdyby zmartwychwstania nie było, to w zasadzie już tu nie jeden raz było powiedziane. Daremna wiara nasza. Ale tam taki problem jest. Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. Okazuje się bowiem, że byliśmy fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstaną. Przeciwko Bogu świadczyliśmy, że zmartwychwskrzesił Jezusa. Jeżeli umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wiara wasza i aż dotąd pozostajecie w waszych grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeśli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Popatrzmy, apostoł Paweł tłumaczy ważność tej nauki, zasadność nauki o zmartwychwstaniu. Jeżeli go nie ma, Chrystus nie zmartwychwstał. Chrystus nie żyje. Jeżeli nie ma zmartwychwstania, Chrystus nie zmartwychwstał. Jeżeli nie ma zmartwychwstania, ci, co pomarli w Chrystusie, umarli. Nie ma żadnej nadziei. I wtedy, jeżeli przeskoczymy do tego wersetu 29, bo inaczej czegoż dokonują ci, co przyjmują chrzest za umarłych, to zdaje się być bardzo prostym rozwiązaniem, że apostoł Paweł cały czas kontynuuje tą myśl. Chrystus jest umarły. Ci, co zasnęli, już są umarli. Ci, którzy chrzczą następnych, są też umarli. Praktycznie wszyscy umarli za umarłych są chrzczeni. Zresztą Pan Jezus jeszcze też na jednym miejscu mówi do człowieka pewnego, jak? Chodź za mną. A on mówi z kolei, pozwól mi, Panie, najpierw co zrobić? Ojca pogrzebać, prawda? Jaka jest odpowiedź naszego Pana? Umarli nie grzebią umarłych. A więc, jeżeli ktoś nie ma nadziei zmartwychwstania i nie idzie drogą za Panem Jezusem, to tak naprawdę w oczach Bożych już umarły. Nie ma zmartwychwstania, wszyscy są umarli. Po cóż się więc chrzcić dla umarłych, przez umarłych? Różne tłumaczenia tutaj mówią różnie. Przez umarłych, dla umarłych, w umarłych, no wszyscy są umarłymi. A nie to, że był jakiś obrządek, że ktoś umarł i... Ale to dopiero otwierają nam się oczy, kiedy widzimy kontekst. I dlatego jest taka ważna rzecz, aby znać Słowo Boże. Nie, kochani, jakiś werset. Bracie, siostro, pomóż mi, daj mi argument na to czy na to. Moi kochani, jak nie odrobimy takiej pracy, że będziemy znali Słowo Boże, to taki jeden wycięty wersecik nic nie pomoże. Ostatni już przykład. Też jako znajomość słowa, tylko że teraz już trudniej, bo znaleźć kontekst to jest odczytanie tylko, prawda, małego fragmentu. Może być trochę dłuższy, może być trochę krótszy, ale widzimy, w jakiej sytuacji czy Pan Jezus, czy apostoł, czy ktoś pisze te słowa, z czego to wynikało i wszystko wiemy, do czego to jest prowadzone. Ale moi kochani, czasami się tak nie da. Jeszcze raz nawiążę do tej wizyty, którą mieliśmy tutaj wczoraj. Dwóch panów przyszło, chciało świadczyć. No my wiemy, że praktycznie do każdego domu próbują zaglądnąć, próbują dyskutować, rozmawiać z nami, przekonywać, że właśnie mają słuszność. Moi kochani, chcę dać taki jeden przykład już jako ostatni. W dyskusji kilka razy miałem tak okazję zejść na pasterza i owce. Pamiętamy, jest taka przypowieść w Ewangelii Jana, 10 rozdział, gdzie Pan Jezus mówi, że On jest pasterzem, przyszedł do swoich owiec. Wszyscy inni to są złodzieje i zbójcy. I co więcej, mówi, że On zna swoje owce, je prowadzi. I tam jest między innymi też taki zapis. Od 14 może przeczytajmy już, 10 rozdział 14. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna ojciec i ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, tamten tłumaczenie zdaje się mówi drugie owce, ale są i takie tłumaczenia, to jest obojętne. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody i te muszę przyprowadzić. I będą słuchać głosu mego i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Moi kochani, jeżeli tutaj popatrzymy na kontekst, to z kontekstu kompletnie nic nie wynika. Znaczy, źle powiedziałem, kompletnie nic nie wynika. Względem takiej interpretacji, jaką nam przedstawiają świadkowie, nic nie wynika. Można te drugie owce widzieć, że rzeczywiście może się to odnosić do nich, ale dlaczego? Co za tym przemawia? Z kontekstu nie można zaprzeczyć, nie można ich przytaknąć. Zauważmy, że czasami jest taka sytuacja, że kontekst nam nic nie da. Nie da się udowodnić, że ktoś chce nam jakąś błędną naukę przekazać. I moi kochani, popatrzmy, że jak jest bardzo potrzebna znajomość całego Pisma Świętego. Jeżeli sięgniemy do innego fragmentu i już zupełnie inna księga, Ewangelia Mateusza, i chciałbym odczytać jeszcze takie trzy wersety. No, może to posłużyć jako próba argumentacji przy takich rozmowach. Co to są pierwsze owce? Ewangelia Mateusza, 9 rozdział. Od 35. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Jeszcze raz to chcę odczytać. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. O kim tutaj jest mowa? Obchodził po miastach. Jakich miastach? Izraela. Po miastach żydowskich, po miastach narodu izraelskiego obchodził i patrząc na ludzi widział, że nie mają pasterza. I dlatego Pan Jezus mówi: stałem się pasterzem owiec. Jakich owiec? No tych z Izraela. Żeby przekonać, to możemy czytać dalej, 10 rozdział następny, werset od 5 może przeczytajmy. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania. Nie idźcie do pogan, nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego, idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: bliskie jest Królestwo Niebieskie. Myślę, że teraz mamy jaśnie pokazane, co to są te pierwsze owce. Owce, które poginęły z domu Izraela. Pan Jezus przyszedł do tych owiec. Nie przyszedł na cały świat, Pan Jezus nie chodził. Owszem, udawał się tam na przykład w kierunku Tyru, o czym zaraz przeczytamy, czy tam do ziemi, no teraz nie wiem, czy potrafię powiedzieć, ale Girgezyńczyków chyba, coś takiego. To też już nie był Izrael. Ale generalnie był cały czas, można powiedzieć, w tym jednym miejscu. Nie poszedł na cały świat, ale przyszedł do domu Izraela. I moi kochani, jeszcze jeden taki werset, który wyraźnie o tym mówi, i też chciałbym go w tej chwili przeczytać, to 15 rozdział, 24 werset mam zaznaczony, może coś więcej. Od 21 zacznijmy. Potem Jezus odszedł stamtąd i podążał w okolice Tyru i Sydonu, a oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida, moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. Ona rzekła: tak, panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: o niewiasto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa. I znowu już mamy podobną sytuację, prawda? Przychodzi niewiasta kananejska, nie była z domu Izraela. Pan Jezus podkreśla: przyszedłem tylko do domu izraelskiego, do owiec, które są w tej owczarni. I dopiero nieustępliwość tej niewiasty powoduje, że Pan Jezus spełnia jej prośbę, prawda? Ale cały czas mówi, że przyszedł do owczarni, przyszedł do owiec, które są z domu Izraela. Moi kochani, czym są drugie owce? Zdaje się prosta sprawa. Jeżeli znamy Pismo Święte, to słowo słowem się tłumaczy. I wtedy nie potrzebujemy słuchać kogoś, że oni są od któregoś tam roku, od XIX wieku czy XX wieku, drugimi owcami. Popatrzmy, że można pobłądzić w tym wszystkim. Jeżeli znamy Słowo Boże, uchroni nas to od błędnego zrozumienia, ochroni nas to po niejednokroć od sytuacji no, takiej niepewnej, bo w końcu, moi kochani, jak nie mamy przekonania, to jesteśmy tak jak na lodzie. Łatwo się poślizgnąć, łatwo się wywrócić, nie wiemy, co zrobić, prawda? Moi kochani, jeżeli chcemy dyskutować, jeżeli chcemy iść w nauki doktrynalne, nie da się tego zrobić bez pewnych poczynań z naszej strony. Jest to konieczne. Konieczne jest znać historię. Konieczne jest znać obyczajowość, zwłaszcza tamtych czasów. Konieczne jest odczytywać wszystko z kontekstem. Konieczne jest mieć znajomość całego Pisma Świętego. I moi kochani, nie wiem, czy to, co w tej chwili wam przekazałem, jest wam potrzebne tak do końca. Czy to wam coś pomoże? Ale chciałbym, żeby rzeczywiście było w nas więcej chęci do tego, aby zgłębiać Słowo Boże. I to nie tylko tam we środę, powiedzmy, jak się spotykamy. To jest za mało. I myślę, że to nie jest czas na to, żeby dyskutować na pewne sprawy. Popatrzmy, że te trudne sprawy nauk, one wymagają dialogu. My tam, jeżeli się spotykamy, ja na ogół prowadzę, staram się nie dopuszczać do dialogu, bo wtedy dwie osoby zaczną pomiędzy sobą wymieniać zdania i reszta tylko będzie siedziała, patrzyła na to. Trochę inny cel jest naszych środowych spotkań. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę, ja osobiście namawiam do tego, aby z takimi problemami udawać się do tych, którzy mają znajomość tematu. Ja myślę, że pastor nikomu nie odmówi, ktokolwiek by się zwrócił, aby udzielić odpowiedzi, aby udzielić pomocy. Moi kochani, tak żeby było trochę skazania, to tylko dwa zdania. Popatrzmy, Pan Jezus spotyka się z niewiastą kananejską i tak jakby ją odrzuca, prawda? No ty nie jesteś nasza. Ja jestem do domu Izraela, ale ty nie jesteś nasza. Jakoś łączy mi się to z listem do Galatów, 6 rozdział, też go odczytam. 6 rozdział. Dziesiąty werset. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, zwłaszcza zaś naszym braciom w wierze. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a najwięcej braciom wierzę. Moi kochani, to już takie odnośnie tego, co mamy czynić. Jak powiedziałem, dwa zdania na te, w stylu kazania. Słowo Boże nas uczy, że to, że tutaj jesteśmy razem, że coś nas łączy, że jest to jedna owczarnia, to pamiętajmy, że jest jeszcze na nas wymóg. Czyńcie dobrze wszystkim. Pan Jezus, bo będąc posłany tylko do tej owczarni, kogokolwiek napotkał na swojej drodze, trzciny nadłamanej nie dołamał. Knota tlącego nie dogasił. I moi kochani, to jest też i nasze posłannictwo, abyśmy wszystkim umieli dobrze czynić. Nie zamykajmy się tylko do jednej owczarni. Jeżeli będą jakieś uwagi, to bardzo proszę, żeby się ze mną podzielić po nabożeństwie. Chwała niech będzie Panu za Jego słowo, za Jego mądrość ukrytą w tym słowie i za to, że obdzielił nas tą nadzieją zbawienia. Z łaski, darmo, Jemu niech będzie dziękczynienie i chwała.